Dzień dobry, słuchajcie, my dzisiaj w takim nastroju, po prostu show must go on, bo my dzisiaj o show będziemy mówić.
No, będziemy mówić o wystawach, jak to, z czym to się je, kto tam w ogóle może przyjść i po co to w ogóle robić i takie tam. A jeszcze chciałam bardzo wam podziękować za feedback ostatni. Super, w ogóle dużo ludzi też do nas pisało i komentarze pod filmami, ale nadal wiem, że nie subskrybujesz. Sprawdziłam to.
Subskrybuj, ale bardzo wam dziękujemy i wychodzi na to, że podobają wam się takie właśnie niemerytoryczne odcinki, tylko takie, że tak sobie gadamy po prostu. Słuchajcie, teraz my to nagrywamy trochę wcześniej oczywiście, ale ten odcinek się pojawi za jakieś półtora tygodnia i w tym momencie będziemy właśnie na Międzynarodowej Wystawie w Łodzi obie.
Naprawdę? To już?
Bo to będzie ten weekend.
Ten weekend.
To będzie 14-15 maja i nie wiem, czy to w końcu, czy ty wrzucasz w soboty, czy w niedzielę, generalnie...
Muszę to ze sobą ustalić.
Dobrze, no generalnie...
Nie, no chyba, możecie też dać znać, ale chyba lepiej w sobotę, nie? No bo każdy ten weekend wtedy jest dłuższy.
Dobrze, no to jeżeli się ten odcinek pojawi w sobotę, to ja właśnie będę akurat w ferworze walki, a ty będziesz w niedzielę.
Tak, no. No dobra, zacznijmy może od początku. Co trzeba spełnić, żeby móc na taką wystawę psów rasowych Związku Kynologicznego w Polsce, podkreślam?
Tak.
Wejść, a jeszcze może zanim, to chcę też powiedzieć, że różne związki, które są legalne w Polsce, of course,
niestety,
te wszystkie tak zwane związki Burka i Kocurka, są legalne w świetle prawa i oni też swoje wystawy różne organizują. Dlatego warto też sprawdzić, na przykład jak, nie wiem, szukacie psa, chcecie poznać hodowcę osobiście, no to właśnie sprawdzić, które z tych wystaw są, że tak powiem, prawilne. I mam tu na myśli to, bo jakby o co chodzi, nie? Że te związki Burka i Kocurka też są legalne w świetle prawa. Bo no to taka jest prawda, one są legalne, to nie jest tak, że oni robią coś nie tak. Po prostu Związek Kynologiczny w Polsce... To jest jedyna organizacja, która podlega pod Międzynarodową Federację, tą FCI. Mhm. I o to chodzi głównie, tak? Czyli my wszyscy, będący w Związku Kynologicznym, możemy rozmnażać, na przykład możemy wystawiać nasze psy, na przykład, nie wiem, w Niemczech. Mhm. Albo w Stanach. O nie, w Stanach nie możemy. Albo...
Na terenie Europy, powiedzmy, tak w skrócie.
Więc jakby... Ale to też jest ciekawe, że powiedziałam, że w Stanach, sorry, jeszcze. Widocznie to jest ważne. Wiesz, co chodzi? Mm-hmm. Bo to od razu nam, ten mój błąd, który przed chwilą powiedziałam, od razu zakreślił, że w Stanach ludzie hodują, hodowcy inaczej niż my tutaj pod szyldem FCI. To oznacza, że mamy inne wzorce kynologiczne.
To się wszystko sprowadza do jakby historii powstawania ras, nie? I dlaczego to jest ważne, że my tu podlegamy pod FCI? Bo, wiecie, rasy powstawały na przestrzeni lat. One powstawały po coś, ludzie tam coś mieszali, coś dobierali, aż się wytworzyła stabilna rasa. I FCI to jest organizacja, która po prostu już od wielu, wielu lat działa, monitoruje te psy i uznaje, że w tym momencie ta rasa już jest na tyle stabilna, żeby ją nazwać rasą i stworzyć jakiś jej wzorzec. I przez to, że ona działa od wielu lat i monitoruje te kolejne pokolenia psów, no to jeżeli mamy, nie wiem, border collie pod szyldem FCI, no to wiemy, że ten pies no ma po prostu długą listę przodków i historię powstawania i jest faktycznie stabilnym psem tej konkretnej rasy, nie? Natomiast jeżeli mamy psa, który być może nawet wygląda mniej więcej jak border collie, ale nie jest uznany przez FCI, no to znaczy, że nie wiemy, co się działo jakby tam wcześniej w jego historii pokoleniowej i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to na pewno jest pies z tych linii, które były gdzieś tam, no, dały początek rasie, nie? Więc no, to jest trochę tak jakby, nie wiem, nosić koszulkę Adidasa i Adidosa. No, wygląda tak samo, a jednak z jakiegoś powodu, nie wiem, to jest marka, to nie jest marka, nie?
Tym samym FCI właśnie narzuca nam pewne schematy działania, bo jakby to, co Karolina powiedziała, jest no oczywiście prawdą, ale Karolina mówiła dużo o historii, a my chcemy hodować, my chcemy jakby patrzeć w przyszłość i chcemy zrobić to jeszcze lepiej.
Mm-hmm, tak.
I na przykład FCI może odgórnie na przykład, nie wiem, zakazać hodowania jakiejś rasy, tak? Bo uznają, że w świetle różnych badań, dziesiątek badań na tysiącach psów, okazuje się, że jest jakaś częstotliwość, jakieś prawdopodobieństwo na występowanie czegoś. Jakby, mm-hmm,
jakiejś choroby,
tak,
na przykład.
Jakby jako hodowcy też badamy, tak? Jest wiele chorób, które możemy zbadać genetycznie, ale są też takie choroby, o których wiemy, że istnieją, ale jeszcze nie umiemy ich zbadać, bo jeszcze nie ma na to testów.
Ale próbujemy, nie?
Nie, więc jakby dzieje się dużo i to jest taka, wiecie, taka kwoka, co siedzi i zarządza,
tak.
Nie? I wiadomo, no jak to w każdej organizacji, z jednymi rzeczami się zgadzasz, z innymi nie, z innymi mniej, na innych się nie znasz, ble, ble, ble.
No wiadomo, ale właśnie... i też jakby w obrębie każdej organizacji są wciąż i ci dobrzy, i ci niedobrzy,
oczywiście,
nie? No to też nie można powiedzieć, że tutaj, wiesz, w ZKWP, no to zawsze wszystko jest po prostu doskonałe, tak. I każdy ma po prostu stempelek jakości, nie? Jasne, że nie, natomiast... jakby trochę łatwiej jest znaleźć dobrą hodowlę dobrych psów, jednak zrzeszoną w organizacji, która właśnie od wielu lat monitoruje, narzuca jakieś standardy, no i stara się jakoś, powiedzmy, no jakoś tym zarządzać, żeby to było w miarę dobrze, nie?
Tak. Chciałam właśnie jeszcze powiedzieć, ostatnio też często to różnym ludziom mówię, że uważam, że wszystko jest przed nami. W sensie, że to, gdzie jest teraz, to całe hodowanie, ten związek kynologiczny i tak dalej, jest okej, jakby okej, ale jest dużo, dużo do zrobienia i cieszę się jakby też, że mogę w tym uczestniczyć, bo naprawdę to nawet widać na przestrzeni, kurde, marnego pół roku, nie? Jacy ludzie zaczynają się pojawiać, jaka jest gdzieś tam świadomość, jeśli chodzi nawet o te psie sygnały, bo nie wiem, tak jak kiedyś mówiłyśmy, o nie wiem, macie lekarza, tak? Jest lekarz weterynarii i ten lekarz weterynarii nie może być kurwa od wszystkiego.
Mm-hmm.
Jakby lekarz weterynarii, na przykład chirurg, ma być dobry w chirurgii, tak? On nie musi się znać na gastroenterologii. Jakby on nie musi być groomerem.
Tak. I jak to się ma do hodowców? Bo czekam na rozwinięcie tej myśli.
Chodziło mi o to, że to dość widać w tym środowisku i myślę, że też dlatego no jednak wystawy psów rasowych mają jakąś taką łatkę chujowości na sobie, nie? Mm-hmm. Jakby często trenerzy, behawioryści jakby tak...
Ale wiesz co, nie wiem, ale czy trenerzy
dokończę,
i behawioryści...
Bo zapomnę.
Mów.
I właśnie o to mi chodzi, że hodowcy mają znać się kurwa na hodowaniu. Tak? Tu jest robotą genetyka, linia rasy,
rodowody,
analiza, patrzenie w przyszłość. To jest zadanie hodowcy dobrego, według mnie. I rzeczywiście fajnie by było, jakby hodowcy znali się na behawiorze i jakby byli skupieni też na tych wszystkich rzeczach, bo to jest nieodzowna część posiadania psa. Ale a propos też nawet może tego ostatniego odcinka o odpuszczaniu, nie? Jakby jest jakiś taki złoty środek. I my... Jak ja przyszłam pierwszy raz na wystawę i zobaczyłam, jak zachowują się niejednokrotnie hodowcy, nie tylko w moim środowisku, bo i tak jakby, no ja trzymam się z ludźmi, których lubię, więc to też jest, sami sobie dobieramy towarzystwo oczywiście, ale jak tak patrzyłam, wiecie, z boku na różne psy różnych ras i tych opiekunów i to ja pierdolę. Dlatego rozumiem, dlaczego ktoś może uważać, że wystawy psów są chujowe, że psy tam się męczą.
No właśnie, mam wrażenie, że to jest główna taka właśnie łatka i nie wiem, czy, bo zaczęłaś mówić o behawiorystach, trenerach, ja myślę, że przede wszystkim to jest taki ogólny PR, w sensie takich ludzi, którzy po prostu niewiele wiedzą i tam, wiesz, no mają pieski i sobie myślą, a po co mi tam tego psa męczyć na tej wystawie, robić z niego tam lalkę i w ogóle się wygłupiać, nie?
Tak,
jakby, no bo właśnie, bo to ma trochę zły PR i mam wrażenie, że to w dużej mierze przez to, że ogólnie rzecz biorąc trochę nie wiadomo, po co się tam jeździ.
Tak, trzeba to wyjaśnić po prostu chyba, nie?
No dobra, czemu ty tam jeździsz na te wystawy?
Ha, no to ci powiem. No jakby ja zdecydowanie rozpoczęłam moją tutaj przygodę kupując jagę. Jak kupowałam jagę, wiedziałam, że chcę założyć swoją hodowlę. Wiedziałam, że ta rasa to jest moja rasa i chcę zrobić, chcę się w to wkręcić, uczyć i tak dalej. I No i ja go jak kupowałam, to kupowałam ją typowo pod show, nie? Czyli szukałam konkretnego psa z konkretnymi cechami, z utrwalonymi pozytywnymi cechami anatomicznymi i psychicznymi, a żeby moja linia miała łatwiejszy start.
Mhm.
Bo możesz hodować, no wiadomo, na psie jakby zgodnym z rasą, ale możesz sobie ułatwić, jakby już...
Mając psa bardzo dobrego.
Mając psa bardzo dobrego i gdzieś tam dobierając odpowiedniego partnera, ale... Ja po prostu zrozumiałam, że właśnie na tych wystawach dowiadujemy się bardzo cennych rzeczy o swoich psach. Kiedy wchodzisz na ring, sędzia ocenia twojego psa i najczęściej, a przynajmniej zawsze na to liczymy, aby dostać opis.
Mhm.
I tam jest napisane na przykład, nie wiem.
Oko w takim i takim kształcie, tak. Ruch taki i siaki. Ja ostatnio dostałam na przykład w opisie taką informację, że przy ruchu tam up and down, czyli do przodu i do tyłu, tam trochę nogi chyba do środka jakby trochę salomi skręca, nie? Bardzo prawdopodobne, że to wynika trochę z tego, że ja go nie umiem poprowadzić i on chodzi krzywo, jak idzie prosto.
A może wynika, że ma coś w biodrach.
A może wynika, że ma coś w biodrach. Więc jakby to jest wszystko do sprawdzenia, bo no, ale właśnie, ale to jest coś, na co ja... Nie mam prawa zwrócić uwagi, bo ja tego jeszcze nie wiem. Nie widziałam tylu psów, żeby umieć to porównać. Natomiast mam taką informację, nie?
I to jest super.
I teraz mogę w ogóle się temu przyjrzeć,
tak,
nie?
I zastanowić się. I właśnie jeszcze chcę tylko dokończyć tą moją myśl, po co ja to robię. Bo słuchajcie, jak sobie tak pojeżdżę, nie? A chcę hodować, jakby chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć. I na przykład pojadę sobie, nie wiem, w ciągu, nie wiem, 3 lat obskoczę 40 wystaw, tak? Albo 30, albo ileś. Jakąś statystykę sobie, nie? I nagle się okazuje, na przykład, że Karolina wśród tych 30 ocen mogłoby się okazać, że 4 razy sędzia napisze jej,
że te łapy
kurwa tak źle chodzą.
Mhm.
I wtedy Karolina powinna zrobić prześwietlenie, sprawdzić, czy na pewno, czy to wszystko jest okej, może pójść do zoofizjo. I coś tam. Nie? Więc... To jest też to, że no ja akurat też fajnie, bo ja mam sukę, ty masz samca.
Tak, no właśnie dlatego tak cię pytam, dlaczego ty chodzisz na wystawy, bo ty masz trochę inaczej niż ja, no bo ty chcesz hodować, a ja mam samca, nie?
Tak. No więc ja też na wystawach, no raz, że rzeczywiście poznajesz kurczę ludzi i to jest skarb, bo wiecie, oni wszyscy, tak jak my wszyscy, tak jak każdy z nas, każdy jest osobna, jest i dobry i zły jednocześnie. No bo tak jest. Jeden robi to zajebiście, ale to już robi przeciętnie, nie?
No
ja tam robię sobie coś zajebiście, ale to już tam mi nie przeszkadza, nie? Więc od każdego można się czegoś nauczyć.
No mnóstwo się można nauczyć. Poza tym, że po prostu fajnie też, jak się jest psiarzem, to spotkać kolejnych psiarzy. To zawsze cieszy, no bo to jednak jest gdzieś tam zbliżona pasja, ale można się mnóstwo nauczyć. Ja w ogóle na każdej wystawie się czegoś uczę i głównie... jakby głównie od tych ludzi, których spotykam, nie?
Tak.
Bo ktoś mi powie, słuchaj, a jak ja trzymam mojego psa w ten sposób, to on idzie lepiej, nie? I ostatnio tak właśnie było, że mi jedna dziewczyna podpowiedziała, że ona tam trzyma trochę bliżej głowy i właśnie wtedy ten przód, tył wychodzi równo. No i ja na finałach złapałam tak, jak ona mi pokazała i poszedł Salomi jak nigdy, nie? Myślę, kurde, no przecież ja bym sama na to nie wpadła, a ktoś mi coś tam podpowie, nie? Więc nawet takich technicznych rzeczy. Ale właśnie można sobie też i pogadać i wymienić doświadczenia i popatrzeć, jak kto właśnie, jak się tymi psami gdzieś tam po drodze zajmuje, co on z nimi robi, jak je pokazuje, no więc mnóstwo rzeczy się można nauczyć. I poza tym po prostu spędzić miło czas, nie? Tak piknikowo, nie?
Mi najbardziej właśnie zależy na tych ocenach, szczególnie od sędziów, którzy znają się na mojej rasie, bo to też nie jest tak, że każdy zna się wybitnie. Nie, bo tak jak w każdej pracy, nie wiem, możesz pracować w biurze i bardziej lubić robić te czynności niż tamte. I to jest normalne, ale to jakby z biegiem czasu się uczymy, jakby który sędzia, to tak jak do lekarza weterynarii, nie? Możesz iść do każdego, ale czasem wolisz iść do tego jednego, bo on jest fajny, polecany i na przykład ma fajne podejście do psów, bo też nie każdy sędzia ma. Więc to jest takie też ciekawe.
I przede wszystkim to właśnie, to wszystko ma jednak służyć moim zdaniem przynajmniej temu, żeby po pierwsze właśnie dowiedzieć się, żeby ktoś obiektywnie spojrzał na twojego psa i ci powiedział co i jak. I to jest potem ważne właśnie na przykład w kwestii hodowania, no bo jeżeli masz sukę, o której wiesz, że nie wiem, ma super głowę, ale właśnie, nie wiem, trochę gorsze, nie wiem, gorszy ruch albo gorszy ogon w złym miejscu, nie? No to później szukając jej
samca, który ma zajebistą głowę tak jak ona, żeby tego nie spierdolić.
Tak?
I lepszy ogon.
I lepszy ogon. No. Jakby jest szansa, że dzieci będą lepszymi przedstawicielami rasy niż rodzice. A o to chodzi w hodowaniu, żeby tworzyć coraz lepsze psy, nie? Nie po to, żeby po prostu rozmnożyć jedno z drugim, tylko żeby tworzyć coraz lepsze i coraz bardziej doskonałe zwierzęta, nie? Więc wiedząc właśnie, szczególnie jeżeli masz przekrój, bo wiadomo, że jedna opinia jednego sędziego to jeszcze wiele nie mówi. Natomiast jeżeli jesteś na iluś tam wystawach, dostajesz ileś tam opinii i tak jak mówisz, że na przykład powtarza się, nie wiem, właśnie docenianie czegoś albo punktowanie, że no to tam średnio, no to już możesz zacząć się, po pierwsze w ogóle zaczynasz to zauważać, a po drugie zaczynasz to też zauważać u innych psów i możesz sobie szukać właśnie partnera, który uzupełni, nie? Uzupełni braki albo właśnie, nie wiem, jeszcze podbije coś, co u was jest super i na co chcesz postawić.
Myślę, że tam w te pół roku temu, jak opowiadałam o pierwszej mojej wystawie, myślę, że mogłam powiedzieć coś takiego właśnie, jak dawałaś przykład, że a jak suka ma super głowę, al ma dziadowski ogon, to samiec może być mieć głowę taką se, ale ten ogon niech ma dobry. Mhm. A dziś uważam, że nie. Dziś uważam, że skoro suka ma zajebistą głowę i samiec też ma to musimy mieć samca, który ma i zajebistą głowę i jeszcze nam naprawi tył na przykład, nie? Albo kątowanie nóg. Bo w ogóle jak poczytacie sobie wzorce kynologiczne raz, to takie są dane. Mm-hmm. Że na przykład kufa ma być tam 0,9, coś tam mózgoczaszki, coś tam. Mm-hmm. Wszystko jest. Ucho dokąd ma sięgać. Jaka ma być proporcja łap w stosunku do czegoś. Nie? Wszystko, kurwa.
Trzeba czytać.
Jak krowie na rowie, no. I fajne też jest to, już może tą część taką, bo to takie teoretyczne trochę rzeczy, nie wiem, czy was to w ogóle interesuje, tak szczerze, bo na razie jeszcze nawet nie mówimy o tych wystawach, a już gadamy pół godziny.
Miałyśmy robić odcinki po pół godziny.
No, to już kończymy. To będzie wstęp.
Może zrobimy drugą część. To co z tymi wystawami? Generalnie, jak już wiemy, po co my to w ogóle robimy, a mam nadzieję, że może coś tam... Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłeś.
Czy dodam, że można to robić z wielkim celem, tak jak na przykład ja, bo ja chcę hodować, ja mam dużo oczekiwań względem wystaw, dużo inwestuję w to czasu, pieniędzy, wiedzy, wszystkiego, co mogę, bo chcę zrobić to dobrze, ale można też potraktować to jako jakiś tam sport. Tak?
Tak.
Nie każdy pies, który idzie na wystawy, musi rodzić i musi kryć.
Oczywiście.
Może być to po prostu sport.
No, u mnie na przykład tak trochę jest. W sensie, nie wiem, być może kiedyś Salomi, no biorąc pod uwagę, że trochę się bawimy w te wystawy i coraz bardziej mi się podoba, to prawdopodobnie uprawnienia repa, no, zdobędziemy tak czy siak. Więc być może się zdarzy, że będzie reproduktorem, ale nie mam w ogóle jakby takich myśli, że koniecznie właśnie z tego powodu tam idę. Raczej po to, żeby właśnie trochę się o nim dowiedzieć, bo to jest mega ciekawe po prostu, jak sędzia no, zwraca na różne rzeczy uwagę. Ostatnio na przykład byliśmy w Bałtowie, na Krajowej Wystawie i no to była mała wystawa, więc tam było mało psów i z saluków byliśmy tylko my i jeszcze drugi samiec w otwartej chyba klasie, czy w pośredniej, chyba w otwartej. I był fantastyczny sędzia. Pozdrawiam serdecznie pana sędziego.
Na pewno nas nie słucha.
Na pewno nas nie słucha, ale był naprawdę fantastyczny, bo na porównaniu o najlepszego psa w rasie, no najpierw tam nas obejrzał, jednego, drugiego, po czym no Salomi w ogóle jakby nie pobiegł, bo zobaczył kolegę na ringu i postanowił się świetnie bawić. Więc jakby siłą rzeczy nie mieliśmy tutaj za bardzo nadziei na wygranie, więc faktycznie Karimek wtedy dostał Best of Breed. Pozdrawiam cię Kasia i Karim też. Natomiast fantastyczne było to, że pan sędzia stanął przy nas potem i dokładnie omówił, co jeden ma lepsze, co ma drugi lepsze, jakby co na co się zwraca uwagę u jednego i u drugiego. I po prostu wyszłam z takim ogromem wiedzy z tego ringu, że naprawdę no, to było super, nie? Bo pierwszy raz ktoś właśnie tak, nie dość, że dokładnie mi omówił mojego psa, to jeszcze zrobił porównanie między jednym a drugim, nie? Tak no i potem ogóle... można było na to w ogóle zwrócić uwagę, nie? No. I to tak właśnie powinno wyglądać tak naprawdę. Teraz jest o to trochę trudniej, bo coraz większe są te wystawy, coraz więcej ludzi się zgłasza, w związku z tym jest coraz mniej czasu. No niestety, wiadomo jak to jest. Natomiast właśnie w takich sytuacjach, kiedy sędzia ma czas, żeby dokładnie opisać no, poszczególne psy, a jeszcze właśnie porównując je, opowie coś, że ten
tak,
ma...
Tak, że widzisz,
tak,
nie?
Że
na
widzisz
żywo.
Dokładnie, że ten ma lepszą głowę, a tamten się lepiej rusza, a tamten jest jakiś tam, nie? No to, no to, to jest po prostu skarbnica wiedzy, nie? I naprawdę to jest sama przyjemność wtedy.
Tak, tym bardziej, że tutaj też powiedziałaś, że fajnie się rusza i myślę, że nie wszyscy mogą, muszą o tym wiedzieć, że z ruchu jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie wiele anatomicznych błędów, bo nie da się mieć dobrego ruchu, jak kurwa kulejesz, nie? Albo jak masz krzywe biodro, mm-hmm. albo jak masz łokieć nie w tą stronę, albo jak masz przekręcone coś tam, ten. I to jest też coś, co jest hiperważne, bo tego nie da się zatuszować fryzurą. Mm-hmm. Tego nie da się... Kurwa, lecisz albo nie lecisz, nie? Albo jesteś żyleta i pies się tak mówi, że się prezentuje pięknie. Ale to nie chodzi o tą próżność prezentacji pięknej, tylko chodzi o to, że z anatomii my widzimy. Ja jeszcze nie za bardzo, prawda?
Ale sędziowie są od tego.
Sędziowie są od tego i też tacy hodowcy doświadczeni albo ludzie, nie muszą hodować, ale są miłośnicy rasy, którzy naprawdę wiele lat, całe życie poświęcają jakiejś rasie, bo też ruch u jednej rasy będzie inny u drugiej.
Jasne.
Jakby
no
i
bo
to
budowa
jest
inna.
Bo
nie?
Budowa jest inna. I to jest tak zajebiste, to jest niesamowite. I później na przykład, wiecie, idę sobie na jakiś kurs, nie wiem, tam czegokolwiek, gdzie się biega jakieś, nie wiem, agility. I widzę na przykład, że pies, który biegnie po torze, i coś ma złego w anatomii. Ja nie umiem dzisiaj jeszcze tego określić, czy to chodzi o biodra, czy chodzi o rzepki, czy to chodzi w ogóle o kręgosłup, czy chodzi o, nie wiem, jakąś obręcz barkową. Nie mam bladego pojęcia, bo się aż tak nie znam, ale patrzę na niego i mówię, tu coś nie gra, on nie powinien na przykład zawodowo biegać agi, jeśli nie zostanie przebadany, nie? Mm-hmm. Bo coś jest kurwa nie tak.
No, no bo już widzisz te różnice w ruchu. Więc to naprawdę tam jest mnóstwo rzeczy się dzieje, nie? A poza tym właśnie tak jak zaczęłaś mówić o tym, że można to traktować jak sport, to ja właśnie tak to trochę traktuję, bo mnie po prostu bardzo jara to, że możemy się jakoś przygotowywać, że możemy to ćwiczyć, że możemy jeździć do trenerów i się uczyć handlingu. I to się tak wydaje, wiecie, no bo że no co ten pies na tym ringu, nie? Powiedz w kółko, stać chwilę i tam do przodu i do tyłu. Jakby koniec jego umiejętności, nie? Ale jakby to już jest, wiecie, efekt taki ostateczny. Natomiast na to, że ten pies się właśnie dobrze prezentuje, się składa mnóstwo elementów. I po prostu dłubanie w tych elementach okazało się, że mi sprawia bardzo dużo frajdy, nie? Tak. Więc no dla mnie to jest taki trochę, no trochę sport i już nawet nie o to chodzi, że sport w sensie takim, że kto będzie pierwszy, a kto będzie drugi, tylko
twój własny.
Mój własny, że na przykład, nie wiem, na poprzedniej wystawie jeszcze go tam, nie wiem, nie umiałam tak dobrze poprowadzić, żeby ładnie szedł, a teraz już umiem, nie? Albo, że Salomi jeszcze był młodszy, nie umiał złapać balansu, nie stał ładnie, teraz już stoi coraz ładniej i to jest kwestia już i jego dojrzałości i też anatomicznej, ale no właśnie naszych treningów, nie? I
ty,
próbowania.
Jak szybko biegniesz, tak. Jak komunikujesz ciałem, czy odchylasz ramię do psa,
tak, czy ringówkę
mu,
prowadzisz
robić.
Bokiem, czy górą, wszystko. Po prostu wszystko się liczy, nie? I okazało się, że właśnie mnie to cieszy, to oglądanie, jak się rozwijamy, nie? Więc można do tego podejść totalnie sportowo i myślę, że to jest w ogóle super, bo generalnie próg wejścia na wystawie jest bardzo niski. Tak naprawdę, wiecie, żeby pojechać na wystawę, to trzeba mieć po prostu psa z hodowli, z metry koło FCI, wyrobić trzeba rodowód,
zapłacić te składki,
zapisać się do związku kynologicznego i zapisać się na wystawę, zapłacić wejściówkę, w sensie no tam opłacić zgłoszenie i pojechać. Nic więcej w zasadzie nie trzeba, nie?
Nie
musisz... Ostatecznie możesz nawet nic z psem nie ćwiczyć, po prostu wsadzić go na ringówkę, no i wejść na ten ring. Co tam wam wyjdzie, to wam wyjdzie.
Tak,
ale
może, bo to jest fajny moment. Musimy mieć książeczkę, musimy mieć zaszczepionego psa. Ringówka to jest taka cienka obróżka, taki sznurek.
Taki sznurek jakby smycz z obrożą jakby na jednym
na
sznurku.
Na jednym, no. Tak. Taki jakby... Półzacisk, nie wiem jak to nazwać.
Tak, no to jest taki sznureczek z pętelką, po prostu przekłada się głowę w tę pętelkę. One tam są różne, bo bywa półzacisk, bywają zaciskowe, no zależy. No, my raczej korzystamy z półzacisków.
Ja natomiast... mam nawet taką, co się blokuje normalnie.
Tak, moja
i
też, że po prostu
jakby
nie zaciska się.
Jakby obróżka z smyczą, ale to jest jeden element
i w wersji
i
jak najcieńszej, bo generalnie ringówka ma służyć po prostu temu, żeby psa przeprowadzić, ustawić go tam, oczywiście mieć go jakby no, na smyczy. Natomiast natomiast im mniej ją widać, tym lepiej, tak. Bo to pies ma być widoczny, a na przykład gruba obroża, no jakby zaburza to, no, jak szyja wygląda,
skracasz,
nie?
Skracasz sobie optycznie,
oczywiście,
szyja.
Dlatego też jakby zasada z grubsza jest taka, wiadomo, nie wszyscy się stosują, ale zwykle jest tak, że staramy się dobrać kolor ringówki tak, żeby on był jak najbardziej zbliżony do koloru psa, właśnie po to, żeby nawet tego cieniutkiego sznureczka na szyi właściwie nie było widać, nie?
Tak, żeby ten nie pies odwracać... był... uwagi, nie?
Od całej budowy psa, nie? Więc no to jest ringówka. Tak. Trzeba mieć ringówkę, trzeba mieć książeczkę zdrowe ze szczepieniem na wściekliznę aktualnym.
Bierzesz miseczkę z wodą, wodę, kocyk i wio, o ile masz psa na przykład krótkowłosego, nie? Którego nie trzeba przygotowywać
jakoś tam wybitnie, tak. No wiadomo, właśnie psy, które wymagają groomingu, oczywiście, no jakby trochę trudniej jest je zabrać na wystawę, natomiast taki tam po prostu właśnie pies, powiedzmy, z krótką
szerścią. Na francuski albo...
Tak,
jakiś...
to po prostu potrzeba ci właśnie zgłoszenia na wystawę i książeczki, ringówki i psa, nie? Więc to jest bardzo proste wybrać się na wystawę, na przykład w porównaniu do, nie wiem, innych zawodów, innych sportów, nie? No bo raczej trudno jest pojechać na zawody agility, jak się nigdy wcześniej nie było na torze. Trudno jest pójść na zawody frisbee, jak pies pierwszy raz widzi dysk na oczy, nie? Natomiast generalnie na wystawie pies może pierwszy raz widzieć ringówkę na oczy i tam wejść. Co z tego będzie? No to chociaż bywają gwiazdy, które po prostu wchodzą i już.
Ale wiecie co? I chyba dlatego to ma taki chujowy PR.
Tak myślę.
Bo nie trzeba, nie musisz być megalotnym, obeznanym, wiesz, ogarniaczem.
No właśnie chyba dlatego,
i dlatego tak jest.
Tak, że jednak ma się takie poczucie, że wiesz, do innych sportów kynologicznych no to się trenuje, a zawody są takim zwieńczeniem treningów. Natomiast o wystawach...
I tam już wchodzą psy, co właśnie wszystko potrafią, ten. Też jest ciężej, łatwiej, wiadomo, i to już
lepiej
nie wchodzimy
są przygotowane,
w to,
gorzej,
ale samo to, że one wiedzą, co mają zrobić i idą, tak?
Tak. A na wystawie faktycznie często się pojawiają tacy ludzie prawie że z ulicy. No. I myślę, że tak, że to dlatego, no bo pojawiają się tam po prostu psy nieprzygotowane. Natomiast no ja uważam, że jeżeli wybieramy się z psem w jakieś miejsce, gdzie czegoś od niego wymagamy, no to naszym obowiązkiem jest przygotować psa do tego, siebie i psa, nie? I właśnie pod takim, jakby patrząc na wystawy pod takim kątem, no to jest w zasadzie tak samo dobry sport jak każdy inny, bo wymaga treningów, przygotowania.
Relacja się buduje,
relacja,
super.
Właśnie w ogóle, wiesz, no, nawet takiego ogarniania właśnie tego, wiesz,
w chaosie
patrzenia. Wiesz, dla mnie na przykład okazało się trudne to, że wiesz, jak wchodzisz na ten ring z psem, no to musisz już na samym ringu, musisz no jakby pracować z psem, będąc jednocześnie skupionym na tym, co sędzia do ciebie mówi. Więc jakby wiesz, tu sobie tam ustawiasz pieska, ale jak ci sędzia w tym czasie pokazuje, że ty masz biegać, a nie ustawiać, to wiesz,
już masz to zrobić.
Więc jakby trzeba mieć już taki multitasking potem trochę, nie? No i oczywiście no to się po prostu wyrabia z doświadczeniem. I powoli się tego uczymy. Natomiast no jest jakby szereg umiejętności, które takie gwiazdy ringu, już takie, wiesz, tacy ludzie, tacy handlerzy i takie psy, które już tam faktycznie no błyszczą, no to które mają, nie? I które wyćwiczyli jakby jako ten duet wcześniej. No i to naprawdę jest super, nie? Właśnie nawet pod kątem takiego budowania relacji ja naprawdę widzę to, jakie to jest fajne współpracować z psem w
też takim chaosie,
tak, nie? Takim wymagających warunkach, nie? Że to nie jest mistrz mojego ogródka, tylko że gdzieś tam jedziemy, wiesz, jest jakiś stres, jest jakieś przygotowanie, coś wchodzimy, coś się dzieje, wiesz. Wiadomo, wygrać też jest miło, bo coś dostajesz, no, jednak to jest jakieś takie docenienie właśnie twojej pracy, nie?
A, trzeba powiedzieć, że często mnie ludzie pytają, czy my wygrywamy tam pieniądze. My wydajemy tam pieniądze.
Tak, na wystawach się nie zarabia. W sensie na wystawach można wygrać satysfakcję i plastikowy puchar. Albo złoty tam medal czy rozetkę. Ale to jest wszystko. Generalnie płaci się za zgłoszenie, płaci się za dojazd, płaci się za te wszystkie elementy, płaci się składki członkowskie, płaci się za grooming, jak masz grooming. Tak. Więc generalnie jakby sama zabawa w wystawy to nie jest żadna forma zarobku. Wiadomo, potem można właśnie hodując sprzedać szczeniaki na przykład, nie? Mając reproduktora, no to dostać pieniądze za krycie. Natomiast jakby same wystawy, to nie, to tam... To jest tylko dla satysfakcji, nie? No to to jest
no i dla tych tytułów, dla tych właśnie osiągnięć, dla tej, Boże, nie faworyzacji, tylko, kurwa,
rywalizacji. Dla rywalizacji.
Niech mnie ktoś zastąpi, ja to
następnym razem prowadzę z jakąś inną Joanną ten podcast.
Znajdź sobie kogoś.
Dobrze, dobrze. Ale mogę tu u ciebie w pracowni?
Możesz.
No, także można na to spojrzeć jak na sport i myślę, że warto, bo wtedy właśnie więcej wagi się przywiązuje do tego, po co tam jedziesz i jak się przygotowujesz. No bo właśnie do wystawy można się przygotować, nawet należy. To, co jest przede wszystkim, myślę, ważne, żeby wiedzieć, no to najpierw trzeba się dowiedzieć, co ty w ogóle na tym ringu masz zrobić. No bo są figury, które trzeba zaprezentować, jest sposób, w jaki pies musi stanąć, są czynności, które sędzia wykonuje i pies powinien być znieść do nich przyzwyczajony i umieć je znieść, żeby to nie był dla niego jakiś straszny stres, no i niebezpieczeństwo dla sędziego na przykład też, wiadomo. Więc dobrze jest najpierw się dowiedzieć, co ten pies musi zrobić, a generalnie musi właśnie umieć biec po okręgu przy lewej nodze, umieć biec...
Do środka.
Tak, jakby, no...
Pies w środku.
Pies w środku, tak. My biegniemy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a pies po naszej, przy naszej lewej nodze biegnie. To jest jedna figura. Druga to jest po prostej po prostu biec. W sensie do przodu, do tyłu najczęściej, czasem po trójkącie takim się biega, ale zwykle przód i tył, nie? Więc jakby prosta linia. I stać w pozycji wystawowej. To są jakby figury do zrobienia. Natomiast to, co jeszcze pies musi zrobić, no to niektóre psy też stoją na stole.
No tak.
To ja mam dużego psa, on stoi na ziemi, natomiast właśnie Jaga na przykład tak. Musi umieć stać na stoliku, więc to też no jest dodatkowa rzecz, której trzeba jakby przyzwyczaić psa. Sędzia zagląda w zęby albo prosi, żeby te zęby pokazać, więc jakby pies musi też być przyzwyczajony do tego, że ktoś go dotyka w okolice pyska i odsłania zęby. Samce muszą być przyzwyczajone do tego, że sprawdzi się, czy mają dwa jądra poprawnie wykształcone i w ogóle generalnie pies musi być przyzwyczajony do tego, że sędzia podejdzie i będzie go dotykał w różnych miejscach.
Tak, albo patrzy na oczy, bo patrzy na rozstaw oczu, nie? Wpatruje się.
Tak,
no, to są sekundowe rzeczy.
To jest krótkie zwykle, tak? Ale generalnie jakby sędzia faktycznie, no obcy człowiek podchodzi do psa, i dotyka bardzo, go, nachyla się nad
tak,
nim.
Bardzo szczegółowo przynajmniej powinien
go
to
bada,
ciało
jakby,
tak,
sprawdza, nie? Więc to też są rzeczy, których się jakby uczy zwykle stopniowo i jakby różnymi elementami. A poza tym są oczywiście, jest mnóstwo niuansów, o których pewnie my w ogóle jeszcze nawet teraz nie wiemy, a są też takie, o których już wiemy, bo to jest kwestia też motywacji, tego jak ten pies w ogóle wygląda, nie? No bo naprawdę psy nawet dobrze ruszające się mogą biec efektownie, wyprostowane, zadowolone, takie widać, że skupione, a mogą biec tak jakby były tam za karę, nie? Więc jakby to już są małe rzeczy, to już są takie właśnie niuanse, które się tam gdzieś trenuje na różne sposoby, właśnie buduje się motywację, żeby pies w ogóle chciał to robić, żeby był generalnie jak najbardziej zadowolony na tym ringu, nie? Bo też, to też nie chodzi o to, żeby go tam po prostu wsadzić ale i niech on to zniesie
tak,
jakoś,
nie? Nie, bo sędziowie też to patrzą, nie? Na temperament, to się mówi, albo w ogóle na to, jaka, to widać relacje. I też zachęcam was, jeśli będziecie się decydować na wyjazd, to sprawdźcie sobie na jakichś tematycznych grupach waszej rasy, albo nawet nie na... Są jakieś tam wystawy, coś tam, są takie grupy, bo chodzi mi o to, że na przykład ja będę inaczej wystawiała Jagę niż Karolina Saluka po prostu na przykład, nie wiem, z pudlem, fajnie jest, jeśli ten pudel patrzy na ciebie, że on jest pracujący, że pudel ma pracować, ściśle współpracować z człowiekiem, tak? No wcześniej w polowaniach, więc jest fokus na człowieka, nie? Więc jak to widać po ringu, jak wiesz, biegnie sobie piesek, na pewno będziemy nagrywać jakieś, znaczy ja na pewno będę nagrywała relacje na moim prywatnym profilu z wystawy w niedzielę 15, więc możecie sobie zobaczyć, bo to normalnie widać, że na przykład jeden pies biegnie taki spłoszony, że naciąga ringówkę, ciągnie ten, szyja od razu w dół, łopatki się kurczą. Pies nie wygląda tak efektywnie, nie?
Efektownie.
Dobrze. No widzicie.
Nie wygląda.
No i wiesz, a na przykład w innej rasie będzie to pożądane, bo na przykład owczarki mają tak biec. Muszą biec na przodzie, przed człowiekiem. Tam pół kroku, krok przed człowiekiem. Dlatego jest stosowany podwójny handling w niemieckich. Właśnie dlatego, że one mają być przed człowiekiem. I No i to są takie rzeczy, wiecie, że...
No to są
że...
właśnie te niuanse, w które już człowiek się wkręca, każdy z nas wystawiając swoje. Jakąś konkretną rasę. No właśnie one też inaczej się różne rasy pokazuje. Inne rzeczy są ważne. Nawet na przykład jak się ogląda wyżły, które są takie mega wyciągnięte, te ogony się wyciąga tak jakby mocno do przodu, nie? One są takie, no zupełnie inaczej się pokazują.
Niż zwarte jakieś...
Tak, niż taki właśnie, tak. Żeby wpisać go w prostokącik, nie? I żeby miał wysoko głowę i był tak. Taki właśnie prosty, nie? No to jakby... To, ale to są właśnie małe rzeczy i to już są takie, no to są te szczegóły, które jeżeli zaczyna to sprawiać frajdę, no to się zaczynasz wkręcać i próbujesz to właśnie sobie ćwiczyć i oglądasz tego swojego psa, jak go najlepiej pokazać, jak on wygląda najpiękniej, jak mu jest najwygodniej, no to są te różne rzeczy, nie? No to jest to, co też jest fajne i na przykład dla mnie jest bardzo ciekawe, no to jest to, jak... zadbać generalnie o samopoczucie psa podczas całej tej imprezy, bo to naprawdę jest, słuchajcie, to co na przykład, to co było dla mnie w ogóle zaskakujące na wystawie na samym początku, to było to, że sama procedura ta na ringu, to jest jakaś absolutnie krótka rzecz, w sensie na tym ringu się jest...
3 minuty.
No... I to zwykle, jeżeli ktoś tam jeszcze z tobą jest, a czasami się okazuje, że mało jest tych psów, więc na ringu się jest samemu, albo tam tylko dwa psy na przykład. I to naprawdę to są... To jest kilka minut, nie? Jakby całe przygotowanie i dojazd zawsze jest dużo dłuższe. Natomiast jakby sama właśnie to, do czego się tak bardzo przygotowujemy, trwa bardzo krótko, ale impreza jest bardzo długa, bo jeżeli na przykład wasz pies wygrywa jakąś klasę, to może się potem pokazywać na finałach. Finały są najczęściej, znaczy najczęściej, zawsze. Na koniec wystawy, jak już wszystkie psy zostaną ocenione, więc...
Wszystkich raz,
więc bardzo często jest tak, że na finały czeka się parę ładnych godzin, nie? Więc przyjeżdżamy sobie na wystawę, wchodzimy na ring na 1,5 minuty, a potem parę godzin czekamy, nie? I tu się dzieje, przecież wokół się wszystko dzieje, nie? Jakby tam są psy, tam ciągle się właśnie tu się gdzieś wymienia, tu ktoś wchodzi, tam wychodzi, tu coś mówią przez megafon, no mnóstwo tych psów się gdzieś tam rusza, no trzeba cierpliwie czekać na jakieś swoje, na swoją kolej, nie? Więc tam naprawdę jest bardzo dużo takich rzeczy, które trzeba przemyśleć, żeby wasz pies czuł się tam jak najlepiej, nie? No bo wiadomo, że to jest trudne środowisko.
Pewnie.
I też, do tego też trzeba psa jakoś tam przygotować.
Ale też fajnie, bo jak już się sami obędziecie z cyklem, jakby z jakimś takim, jak żyje ta wystawa, że już pojedziecie na pierwszą, drugą, trzecią, to już zauważycie pewne rzeczy i tak. Będziecie wiedzieli, że na przykład, okej, teraz możemy iść, nie wiem, na spacer, nie? Nie musimy tam siedzieć. Albo, a możemy iść sobie do auta. Nie musimy siedzieć tak. Z wszystkimi, nie? Tym bardziej, że też, no, trzeba, kurczę, powiedzieć, że no, tam na wystawie są setki, jak nie tysiące psów. Te psy nie wszystkie są zdrowe.
I doskonale przygotowane.
Tak, doskonale przygotowane, ale chodzi mi też o to zdrowie. W sensie, że takie szwendanie się po wystawie, wiecie, no jakiś kaszel kennelowy, tu to, tu tamto, tu jakieś robaki. Non-stop słyszę jakieś akcje, że ej, przywiozłam z wystawy to i to, teraz nie jadę, bo mój pies jest gdzieś tam chory. Więc też trzeba o tym myśleć, bo ja na początku o tym nie myślałam. Na szczęście mam takiego psa, który większość czasu może spędzić na stoliku albo w kennelu i mogę też ją wziąć na ręce, jeśli idziemy przez jakieś takie, że widzę, że jest dużo posikane albo gdzieś tam ktoś zrobił kupę. Wiesz, że mogę to jakoś tak i przejść, nie? Ale no to też jest no coś, to jest o czym nikt rzeczy. Nie mówi tak naprawdę.
Tak,
nie?
I trzeba na to zwrócić.
Ale to tak
uwagę.
Jak na, wiecie, to tak jak idziecie gdzieś na jakiś, nie wiem, do lasu, też w przestrzeni, gdzie idzie bardzo dużo psów, nie? Ja to mówię, no wiadomo, o naszych warunkach warszawskich, czyli las jest, kurwa, centrum świata w weekend, nie? Jakby to nie jest tak, że idziecie i jest bezkres, kurwa, ciszy, nie? No nie, to jest wiecznie pełno po prostu ludzi. I o takim kontekście mówię, nie? No bo tak jak wyobrażam sobie życie w mniejszym mieście, no to tak tam nie było, nie? Ale to tak samo jakbyśmy poszły, do psiej szkoły. Też nikt o tym nie mówi, że przecież tam jest tyle, kurwa, bakterii, różnych chujów, mujów, nie? Nie wszyscy opiekunowie odpowiedzialnie podchodzą do kalendarza różnych szczepień.
Odrobaczeń
i innych gówien, więc naprawdę albo picie ze wspólnej miski u weterynarza. Ja pierdolę. Dobra, koniec.
No generalnie są oczywiście różne zagrożenia, które się wiążą z imprezami masowymi. Tak. Tu akurat kynologiczna impreza i tutaj jakieś tam niebezpieczeństwa mogą czekać na pieski akurat w tym momencie, natomiast no wiadomo, gdzieś, gdzie jest tłum, no to
jest też COVID.
Jest COVID, jest kaszel kennelowy i są różne rzeczy, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, ale no przede wszystkim trzeba się zatroszczyć o to, żeby wasz pies był w stanie to przeżyć, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie każdy pies się będzie dobrze czuł na wystawie i nie każdy musi tam jechać. Więc
właśnie warto odpowiedzieć sobie na pytanie, po co ja to robię?
Tak, czy serio, jakby, czy to jest fajne dla mnie, czy to jest mi do czegoś potrzebne ewentualnie?
Czy to jest fajne dla psa?
I czy to jest fajne dla psa, nie? Jeżeli to się wszystko jakoś tam złoży, to też wiecie, to też nie chodzi o to, że wasz pies na tej wystawie to musi być największym królem imprezy i po prostu wybitnie się cieszyć, że tam jest, tylko chodzi o to, czy on
nie, bo to
jest
się nabywa.
W stanie, tak, czy on jest w stanie w miarę jakimś tam spokoju, ducha, być sobie na takiej wystawie, nie? No myśmy ostatnio byli właśnie w tym Radomiu, to była w ogóle nasza pierwsza wystawa pod gołym niebem i właśnie miałam taką refleksję, że na przykład jakbym zapytała Salkę, która mu się wystawa najbardziej podobała, to myślę, że właśnie wskazałby ten Radom, bo wiecie, trawka zielona, w słoneczku sobie siedzieliśmy, zawsze jest więcej miejsca niż na hali, nie ma tego echa, mogliśmy sobie znaleźć po prostu miłą miejscówkę na trawce i tam sobie po prostu piknikować i on większość wystawy spędził po prostu leżąc sobie w słońcu, na zupełnym luzie, nie? I było mu zdecydowanie łatwiej i przyjemniej niż jak był na hali, chociaż na hali i tak był, naprawdę nie mogę się do niego przyczepić i tak sobie radził jak mógł, nie? Natomiast generalnie, no o tym już też chyba kiedyś mówiłyśmy, że wiadomo, że jeżeli by zapytać psa, czy on by wolał być na wystawie, czy na zielonej łące sobie biegać bez smyczy, to większość psów pewnie by wskazało tę drugą opcję. Natomiast chodzi o to, żeby one w miarę właśnie w takim spokoju ducha i jakimś tam względnym dobrostanie po prostu były w stanie na tej wystawie być i też jakby sprostać tym wymaganiom, które przed nimi stawiamy.
Tak, i też myślę, że to wynika z poprzedniego odcinka, no, że po prostu psy biorą z nas, nie? I my z nich. I po prostu wiadomo, że jak pojedziecie na, nie wiem, pierwszą wystawę, drugą wystawę, to jest taki stres, człowiek nie wie, gdzie iść, nie wie, co zrobić, nie wie, o czym myśleć, boi się wszystkiego, nie wie, co ten sędzia coś tam, o Boże, a wszyscy patrzą, ale no, gwarantuję wam, że druga, trzecia, czwarta, czy tam bla, 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 to już po prostu idzie i ten spokój naprawdę jest przelewany na nasze zwierzęta i ja pojadę, widzę gigant różnicę. Ale też jeśli ktoś z was planuje jechać na wystawę, to może warto by się było przejechać najpierw bez psa. Wybadać teren, poobserwować sobie dłużej jakiś jeden ring, kto w jakiej kolejności wchodzi, jak to wygląda. Są tam też pomocnicy na ringu, ich zadaniem jest na przykład wołanie konkretnych numerów, bo to numer jest wam przydzielany do oceny i... a czasem tego pomocnika nie ma, tego sekretarza ringu, no i nagle jest chaos,
trzeba
no i co
pilnować.
Się dzieje, trzeba pilnować, trzeba coś tam. I naprawdę jak damy sobie czas, żeby właśnie tak spokojnie poobserwować, to naprawdę różne ciekawe rzeczy widzimy, bo nie mamy stresu związanego z tym, że dzisiaj jestem odpowiedzialny za mojego psa, bo siedzi tutaj obok mojej nogi. Nie jesteśmy tak uważni, kiedy jesteśmy z naszym psem, bo mamy fokus na inne rzeczy, tak? Na bodźce, na triggery, na jakieś rzeczy. A kiedy jesteśmy sami i właśnie ja tego doświadczam, jak jadę sobie, na przykład z Karoliną. Karolina gdzieś jedzie na wystawę, ja akurat Jagi nie zgłaszam, bo danej wystawy nie potrzebuję. Ale mówię, o Karola, to ja sobie pojadę z tobą. Ja w ogóle wtedy najwięcej się uczę, bo sama nie uczestniczę, nie mam stresu związanego z uczestnictwem, tylko po prostu
możesz
obserwuję,
się
kręcę się, patrzę, jak wyglądają ringi innych raz, których nigdy bym nie odwiedziła, mając ze sobą Jagę, nie? Bo właśnie troszczę się na koto, żeby, dobra, no to zróbmy ten ring, piła, nagroda i idziemy na podwórko, nie? Jakby nie mam czasu, żeby łazić, żeby myśleć, no bo jestem, opiekuję się nią, więc no nie pójdę se gdzieś, jak tak. Ona musi... akurat siedzieć na stoliku, tak?
No a druga rzecz, którą warto zrobić przed, nie jest to obowiązkowe, ale myślę, że warto, no to wybrać się do kogoś, kto już się na tym zna. To znaczy są handlerzy zawodowi, którzy prowadzą kursy handlingowe i można się po prostu od nich najpierw na sucho przed wystawą dowiedzieć, co i jak trzeba zrobić, jak ten nasz pies powinien tam wyglądać, co on musi zrobić, jak to uzyskać. Można poćwiczyć w grupach, żeby się potem pies już na ringu umiał odnaleźć gdzieś w jakiejś większej grupie psów. Można poćwiczyć na indywidualnych zajęciach, żeby już się przyjrzeć dokładnie temu waszemu psu, z czym on ma problem, jak go zmotywować, co mu tam przedstawić, jak wy macie się ustawić, no i te wszystkie różne rzeczy, po prostu poćwiczyć pod okiem trenera, jak każdy inny sport. I no, to te opcje wam bardzo polecam, bo gdybym miała pojechać na wystawę sama i w ogóle nigdy w życiu właśnie nikogo o to nie pytać, to
ciężej by
to byłoby dużo ciężej i jeszcze na pewno byłabym dużo jakby, no jakby byłabym bardziej w lesie niż teraz jestem, no bo już teraz trochę lepiej wiem jakby na co zwrócić uwagę, co jak robić i wciąż chodzę na zajęcia handlingowe, nie? To jeszcze myślę, że długo będę chodzić i pewnie będę chodzić do różnych osób właśnie, bo no znowu, jak z każdym sportem, każdy trener ma jakieś tam swoje sposoby, swoje pomysły, swoje obserwacje i bardzo fajnie jest po prostu tak, się wybrać do różnych ludzi.
Na takich zajęciach po prostu pies się otrzaskuje z tym wszystkim, ty się otrzaskujesz, jakby... przestaje być to takie straszne, przestaje być to takie dziwne, bo nagle widzisz, że kurde, no to jest niesamowite, jak nie wiem, szłam na jakieś zajęcia grupowe i widzę, jak Jaga stoi na ringu, wiesz, tu rodezjan, kurwa, tu jakiś maliniak, tu chihuahua i stoimy wszyscy razem, nie, że, bo wiecie, do tego też nie powiedziałyśmy, że na wystawach ocenia się oczywiście psy danej rasy, ale również w danym wieku, nie? Czyli jest kilka klas. Są jakieś tam szczeniaczki, jest młodzież, jest klasa pośrednia, później otwarta, później seniorki i czempiony i coś tam. No bo nie porównamy sobie szczeniaczka do czempiona.
No oczywiście, że nie.
Wiadomo, kto by wygrał, tak? Jakby porównuje ten. A później już na finałach to idziemy jakby dana grupa FCI, czyli przedstawiciel danej rasy. Jeden przedstawiciel rasy
najlepszy
z tej całej grupy.
Rasy tak, z tej grupy, tak.
Czyli tam, kto wygrał, tam powiedzmy na małych ringach, idzie później na ten finał.
Ale mało tego, są jeszcze też na przykład finały młodzieży i w finałach młodzieży się pokazują wszystkie psy wszystkich ras najlepsze w młodzieży. W związku z tym na jednym ringu będzie właśnie stała Chiłka, Pudelek, tak. Saluki, Owczarek Niemiecki, tak. Wszyscy, nie? Tak. Wszyscy, którzy postanowią być na finałach, a wygrali w klasie tak. Młodzieży w swojej rasie.
I to jest bardzo trudne, bo nagle, nie wiem, moja Jaga, która se waży niecałe, wesołe 4 kilo, stoi obok jakiegoś większego psa, nie?
Tak.
I ona może się tego obawiać. I właśnie to też jest fajne w takich treningach zorganizowanych u różnych trenerów, że są tam, no przecież psy różnych ras, nie? I właśnie fajnie jest się tak z tym otrzaskać, że na przykład, nie wiem, pies ma problem, jak ktoś za nim biegnie, albo jak ktoś przed nim biegnie. No trzeba to wyćwiczyć, no to tak jak Salek ma.
Tak.
Jaga też tak miała rzeczywiście przez chwilę. I no, no i to tam się tego uczymy i jak już przychodzi ten moment i pamiętam go doskonale, że jakby wchodzę z Jagą na ring, na takim zwykłym treningu, gdzie jest dużo różnych psów i nie każdy zachowuje się fajnie, niektóre nie wiem, szczekają, skaczą, coś tam, Jaga też ma swoje przywary, też jest nieznośna niejednokrotnie, a nagle widzę, że ona wchodzi i się kurwa cieszy.
W sensie, no bo ona dobra, już go. Wie, o co chodzi. Teraz idziemy. Możemy iść na ring, nie? Tak. Ten już prawdziwy. I wtedy już dołożymy trochę stresu, trochę takiej napinki. Tak. A no, jako że to już jest wyćwiczone, no to i tak wszystko wychodzi lepiej.
Super.
Także super jest trenować. Fajnie jest jeździć na wystawy. Tylko właśnie dobrze, żeby to zrobić jakoś tak, wiecie, świadomie, przygotować się do tego. Też podejść znowu do tego trochę na luzie. I właśnie też z taką myślą, że... naprawdę jakby już to, czy wy tam wygracie, czy nie wygracie, wiadomo, że to jest fajne i też no, nie jeździ się po to, żeby przegrywać, tylko jednak z myślą, że fajnie by było wygrywać, ale że to ostatecznie jest mniej ważne niż to, że właśnie dowiecie się czegoś o swoim psie i od sędziego i w ogóle z obserwacji, jak on sobie radzi i możecie sobie różne rzeczy poćwiczyć, takie, których może byście wcześniej nie ćwiczyli i możecie
zauważyć
których... poznać właśnie ludzi gdzieś tam różnych, fajnych. No i po prostu budować sobie te relacje i przeżywać kolejne wspólne przygody.
Tak.
I do tego was serdecznie zachęcamy.
Bójcie się i róbcie.
Tak jest. No dobra, to co? To kończymy. Chyba wszystko, kończymy. Dziękujemy wam bardzo, trzymajcie za nas kciuki i za Łódź. Co prawda być może już będziemy po. Ale jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, to zaglądajcie do nas na Instagramy, bo często tam przynajmniej jakieś urywki widać, więc coś tam sobie możecie
prywatne.
Podejrzeć. Tak, do Asi na Silva Animarum, FCI, a do mnie na Dogłębnie. Możecie zajrzeć, zobaczyć, jak tam nam poszło.
Tu, czy taka tematyka wam odpowiada? Czy chcielibyście się dowiedzieć czegoś jeszcze? Bo tak trochę to jest po prostu liźnięty temat.
No tak, jasne.
Jakby wiecie, to wszystko, co powiedziałyśmy,
nie?
To jest po prostu mówione z głowy, tu nie ma żadnego scenariusza, więc na pewno wiele rzeczy pominęłyśmy i nie weszłyśmy w zbyt głęboko, dlatego jeśli coś was tak zainteresowało mocniej, to piszcie to, my chętnie będziemy się tu dzielić naszymi spostrzeżeniami, tym bardziej, że obie jesteśmy w tym w miarę na świeżo. No ja jestem rok, Karola, no...
Ja to dopiero raczkuję.
Ale chwilę krócej. Ale obie raczkujemy, nie? A już mamy tyle spostrzeżeń i to jest, myślę, że fajne, żeby mówić to na świeżo, bo ja za 2 lata już nie będę pamiętała...
Oczywiście.
...tego, co ja sobie tu myślałam.
No dobra, dzięki wielkie i słyszymy się za 2 tygodnie.
Tak jest.
Cześć! Pa.